Czy jest bezpieczny sposób, by wyrwać się z matni? Oszukać bezduszny system, w którym człowiek to zestawienie, liczba, towar wystawiony na ryzyko albo dla zysków, albo dla nieznanych celów politycznych. Być może obroną jest akceptacja absurdu bądź czarny humor. W państwie filozofów lecimy na Pianosce, włoską wyspę, gdzie stacjonuje amerykańska jednostka lotników. Jest rok 1944. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do państwa filozofów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A my zajmiemy się paragrafem 22, powieścią Josepha Hellera, wydaną w 1961 roku. Cytat. Ten krótszy wezmę opisujący paragraf 22. Jest tylko jeden warunek zwolnienia z lotów. I ten warunek to obłęd. Ale trzeba zgłosić się po zwolnienie. A każdy, kto zgłasza się po zwolnienie, nie jest naprawdę obłąkany. Pani profesor, jak się pani paragraf 22 podoba, ten logiczny, nielogiczny zapis?
Ja myślę, że ten logiczny, nielogiczny zapis, żeby zrozumieć, a nie da się go tak naprawdę do końca zrozumieć, czy żeby zrozumieć, co się dzieje z Josarianem i z jego znajomymi, kumplami, wrogami, przyjaciółmi z wojska, to trzeba zrozumieć chyba wojnę. A tego, jak James Hillman w Miłości do wojny napisał, nie da się zrozumieć. Hillman, pisząc swoją książkę o wojnie, przede wszystkim stara się zrozumieć, dlaczego wojna jest tak bardzo popularna. Dlaczego my tak dużo mówimy o wojnie, piszemy o wojnie, ale też dlaczego jest tyle osób, które na przykład chcą być na wojnie, czy marzą o wojnie, czy w jakiś sposób dążą do wojny. Ta dziwna miłość do wojny dla Hillmana jest tutaj interesująca i on zwraca uwagę na to, że jest coś dziwnego w kulturze, w kulturach ludzkich i w ludzkiej naturze, że czasami dąży trochę jak ćma do ognia, do czegoś, co będzie ją spalało. Natomiast też problem polega na tym, i to doskonale pokazuje Joseph Heller, że ci, którzy dążą do wojny, najczęściej się tak naprawdę w niej nie spalają, bo to są ci generałowie, to są ci wodzowie, którzy mają, jest to
tak,
określenie...
Tak, pułkownik Kafkart, tak, czy Korn i cała ekipa generałów,
tak,
którzy zajmują się przerzucaniem papierów i wymyślaniu najróżniejszych parad, musztr.
Tak, jeszcze do tego zarabiają na tej wojnie, no bo mają jakieś swoje dziwne, szmarane interesy. Natomiast potrzebują, to jest to okrutne, kolokwialne określenie, mięso armatnie. Czyli potrzebują tych, których, i tutaj Heller pisze, uwierzą na przykład w patriotyzm, albo uwierzą, że to jest ich powinność, obowiązek. Czyli rzucają na front tych, którzy zostali w jakiś sposób kulturowo wytresowani, żeby poddać się rozkazom. I cały dramat Josariana właśnie tkwi w tym, że on, tak jak James Hillman, nie może zrozumieć tej miłości do wojny. W pewnym momencie Josarian raz zdaje sobie sprawę, że to on jest najbardziej zagrożony, a dwa, zaczyna rozumieć, że wojna jest jednym wielkim bezsensem. Bo dlatego zaczęłam od Jamesa Hillmana, bo on, analizując wojnę, zwraca uwagę na to, że ona tak naprawdę nie jest do wytłumaczenia. Bo to jest podejmowanie najwyższego rodzaju ryzyka w imię często jakichś wyimaginowanych, czy wręcz nieistniejących wartości. Czyli w imię ego rozpętuje się wojnę, żeby sobie coś udowodnić, albo światu sobie coś udowodnić. Ale ci, którzy rozpętują tą wojnę, tak jak powiedzieliśmy, siedzą bezpiecznie i tylko patrzą, jak te pioneczki w ich grze giną. Josarian nie chce być tym pioneczkiem.
Tak, on na początku próbuje trochę negocjować z tym systemem, próbuje się jakoś dostosować, ostatecznie próbuje się z niego wyrwać, buntuje się, widząc absurd, który go otacza.
Ale ja myślę, że tutaj najlepiej jego postawę i to, co się z nim dzieje, ilustruje moment, w którym miał zostać odznaczony orderem. Zresztą to oznaczenie orderem też jest absurdalne, bo tak naprawdę Josarian powinien zostać ukarany, ale żeby przykryć błąd dowódcy, zostaje nagrodzony i jak on odbiera ten medal, staje w szeregu nagi. Ma tylko mokasyny na sobie. Więc ta jego nagość, ta jego prowokacja, ta jego odpowiedź, bo tak, a czemu mam inaczej stanąć do szeregu, żeby odebrać ten medal? Tu chyba najlepiej pokazuje cały bezsens i cały absurd, bo ten mundur galowy to trochę jak takie słowa, które możemy narzucić na okrucieństwo czy to, co absurdalne i niewysławialne. Właśnie mamy różne narracje, które będą nam mówiły o obowiązku obrony słabszych, o obowiązku obrony ojczyzny. Będziemy tutaj szafować różnymi opowieściami. One wszystkie mają być takie podbudowujące i takie zagrzewające do boju, prawda? Gdzieś sankcjonujące, że dobrze jest, że robimy to, co robimy. Natomiast jak wojnę obierzemy z tych wszystkich narracji, to nam wychodzi tylko jedna koszmarna i absurdalna sytuacja, w której jeden człowiek staje naprzeciwko drugiego człowieka i chcą się nawzajem zabić. Jakbyśmy ich zapytali, i Josarian zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, że jakbyśmy ich zapytali, ale dlaczego?
To żaden z nich nie wie dlaczego tak naprawdę.
Właśnie.
Pojawił się absurd, to musi się Albert Camus, odnoszę wrażenie, pojawić tutaj. I pytanie, czy Josarian jest takim współczesnym człowiekiem zbuntowanym?
Pewnie tak, bo człowiek zbuntowany...
W rozumieniu Camus oczywiście
tak,
trochę.
To człowiek, który, Albert Camus to ładnie ujął, człowiekowi zbuntowanemu runęły wszystkie dekoracje. Czyli mamy pewne dekoracje historyczne, mamy pewne teologiczne dekoracje, czy naukowe, które nam porządkują widzenie świata, gdzieś montują nas w rzeczywistość. A tymczasem, jak nam runą te dekoracje, to widzimy, że jesteśmy przypadkową istotą w przypadkowej rzeczywistości. W zasadzie jedyne sensowne pytanie jest takie, dlaczego mam w ogóle żyć?
W przypadku Josariana ta wojna jest takim, czy wojna, ten system, w którym on funkcjonuje, jest takim absurdem, który te wszystkie dekoracje wywraca.
Tak, i to jest ten paragraf 22, bo jakby osią całą tej książki, tej fabuły jest ilość wylatanych lotów, które mają dać Josarianowi i innym z jego jednostki możliwość powrotu do domu. I to, że za każdym razem, jak on już dochodzi do tego momentu, w którym będzie miał tą ilość lotów zaliczoną i będzie mógł wreszcie uciec z tego piekła wojny.
Pojawia się pułkownik Cathcart, który podnosi liczbę lotów dla własnego prestiżu i dla własnych interesów.
A równocześnie podnosi to w sposób właśnie taki typowo absurdalny. Dlaczego podniesie o 5, o 10, o 20? Mógłby równocześnie o 100 i 1000. To nie ma żadnego znaczenia. Ten akt, gdzie jeden człowiek decyduje o być albo nie być innych. Tutaj jest takim najmocniejszym elementem, który powoduje, że Josarian nie jest w stanie dłużej wytrwać w tym absurdzie.
Camus proponuje, czy właściwie czy proponuje, jak sobie z tym absurdem poradzić, który jak już te wszystkie dekoracje runą, to mamy to po pierwsze zaakceptować, że tak jest.
To jest bunt, tylko bunt ma różne swoje oblicza. Mamy bunt metafizyczny i to jest wtedy ten moment, w którym choćby Kain porywa się na Abla, bo buntuje się przeciwko wyrokom boskim, których nie rozumie, dlaczego to Abel ma być tym lepszym, dlaczego to Abel został dowartościowany. W życiu Josariana to jest to pytanie, dlaczego ktoś za niego ma decydować, dlaczego ktoś dla niego staje się Bogiem, który mu mówi, musisz dać się zabić. Mamy też u Alberta Camus bunt historyczny, który objawia się najbardziej w okrutny sposób, bo to są wszystkie rewolucje, które zaczynają się czasami bardzo pięknie. Tak jak rewolucja francuska, która ma piękne sztandary, wolność, równość i braterstwo, ale kończy się szafotem i kończy się zabijaniem ludzi od tak, takim żywiołowym, agresywnym, niczym niekontrolowanym działaniem. No i wreszcie jest bunt sztuki, który wedle Alberta Camus jest jedynym możliwym spełnieniem buntu, bo tak jak Albert Camus pisze, mamy taką roślinkę jak słonecznik, która ani piękna, ani brzydka, po prostu sobie jest. Ale pojawia się Van Gogh i on nam daje tego słonecznika, bo w swoim dziele robi coś, co produkuje pewien sens tego obrazu, tej rośliny, prawda? Przenosi nas w zupełnie inny jakby rejestr myślenia, gdzie słonecznik nie jest już tylko rośliną, ale zaczyna być dziełem sztuki. I to usensownienie może dokonać się jedynie w sztuce. No ale tu, w paragrafie 22, nie mamy możliwości usensownienia.
Nie mamy. No, jedynym momentem usensownienia życia, jeśli chodzi o Jossariana, to jest ta decyzja o ucieczce, o dezercji.
Tak, przy czym to jest takie zakończenie, moim zdaniem, dosyć niezwykłe. Bo my rozstajemy się z Jossarianem w tym momencie, w którym on podejmuje decyzję, ubiera się, wychodzi i tyle. Cisza. Równie dobrze ktoś mógł go zadenuncjować, równie dobrze
tak,
za chwilę mógł
dostać... Nie wiemy, co się
mógł,
z Jossarianem tak, dzieje akurat w paragrafie 22.
Tak.
Niemniej ta decyzja, czy my możemy ją określić jako najwyższa forma buntu i próby poradzenia sobie z absurdem?
Albo najwyższa forma też jakiegoś załamania nerwowego. To jest naprawdę otwarte zakończenie, gdzie można by było w stylu Dostojewskiego napisać, ale to już jest zupełnie inna historia, bo możemy zadać sobie pytanie, czy Jossarian jest rzeczywiście w stanie uciec. Bo nawet jeżeli uda mu się uciec przed wojskiem, przed sądem polowym, to czy on ucieknie przed tą traumą wojny i przed tym koszmarem, w którym żył. Tego nie
wiemy.
Ja
nie mam wątpliwości, że Jossarian sobie poradzi.
Ale dlaczego? Wydaje mi się, że tutaj jest ciekawy zabieg w ogóle Hellera, prawda? Bo on całą tą książkę pisze tak, że można ją czytać i się śmiać. No bo jest bardzo takim soczystym językiem, z dużą dozą ironii i humoru napisaną.
Poza tym są opisane sytuacje, które zmuszają nas do śmiechu wręcz, bo są tak absurdalne, że wydaje się, zakładam temu, kto nie był na wojnie, że takie rzeczy się nie dzieją.
Tak. W związku z tym może się pojawić w nas takie wyobrażenie, że Jossarian to jest taki heheszka, sprytny koleś, który poradzi sobie z wszystkim. Tu zażartuje, tam pokombinuje, ale tak naprawdę to jest tylko język kpiny, który też obnaża jakąś taką niemoc, absurd rzeczywistości. No bo jak można opowiedzieć w sposób normalny o sytuacji, w której na oczach Jossariana zamarza w kabinie jego kolega, z którym razem walczyli? Albo jak można wytłumaczyć sytuację, w której Jossarian wychodzi cały we krwi, bo został przy nim zaszczelony jego kolega i ta krew trafiła na jego ciało, na jego ubranie. Więc to jest taki poziom jakiejś traumy, że ten normalny, nasz codzienny język takiej komunikacji społecznej zostaje przełamany zupełnie. Zostaje rozerwany, prawda? Jak te osoby, które zostały rozerwane na szczępy, bo ktoś szczelił w samolot. Zresztą w samolot, który wiózł bomby. Więc tutaj nawet nie można powiedzieć, że Jossarian widział, jak umiera niewinna osoba, bo ta osoba wcześniej robiła wszystko, żeby zabić innych. I to w sposób równie okrutny. Więc pozostaje kpina, pozostaje ironia, bo ona też maskuje, powiedziałabym, taki niewygodny moment, w którym Heller, pisząc o wojsku amerykańskim, czyli pisząc potencjalnie o bohaterach, którzy wyzwalali Europę, równocześnie pokazuje, że ci bohaterowie to są ci, którzy mordowali. I to jest ten...
absurd wojny.
Tak. Bo proszę zobaczyć, my przyzwyczailiśmy się, że jak ktoś stoi na pomniku, to on jest spiżowy, to jest ten bohater. A Heller pokazuje, tak, on kogoś wyzwolił, ale równocześnie kogoś zabił. Na tym pomniku jest też nie tylko zwycięzca, ale i morderca.
Paragraf 22 w Państwie Filozofów. Wracamy za moment. Paragraf 22 Józefa Hellera w Państwie Filozofów. Wojna, jej absurd, system, w którym przyszło żyć lotnikom na włoskiej wyspie, to kolejny absurd. Jest tych absurdów w tej powieści cała masa. W jaki sposób paragraf 22 pokazuje konflikt między tą jednostką a systemem, w którym jest? I czy ucieczka to jest jedyna forma? Tak wygląda, bo inaczej Jesarian tego systemu pokonać nie może.
Tu dla mnie cały czas problematyczne jest, na ile to jest ucieczka, prawda? Bo nawet Orr, który został okrzyknięty, to też pod koniec książki, tym, któremu się udało uciec, jest trochę zmitologizowany, bo do końca nie wiemy, czy kapelan, tak bardzo ciesząc się, że Orr uciekł, mówi prawdę. Czy może to jest jakiś mit, prawda? Taka nadzieja, że komuś się udało wyrwać. Więc... nie mam przekonania, czy tu jest ta
to nie
możliwość
ma ucieczki,
ucieczki
z tego systemu.
No nie, bo cały
można
czas
zginąć,
jest generał,
tak? I to
który
jest,
będzie...
Śmierć jest jedyną ucieczką, jeśli chodzi o system, który został
to
zorganizowany.
To nie jest ucieczka, to po prostu jest...
konsekwencja.
Tak, kula w łeb, mówiąc brutalnie. I to jest jakiś generał, który mówi, okej, dobrze, no to teraz dołożę kolejne loty, żeby mi robaczki się nie rozpierzchły, bo przyjdą świeżynki i wszystko pójdzie na marne. Więc potrzebuję tych doświadczonych żołnierzy, bo oni dobrze latają. A to, że oni są już przemęczeni, giną, są w traumie, a co to kogo obchodzi? Więc w tym systemie nie ma ucieczki. Tutaj mamy taki świat bardzo mocno zdeterminowany, ale wbrew stoikom, czy wbrew tym wszystkim myślicielom, którzy mówili, ach, to kosmos, to logos, to świat nami rządzi. Tutaj widać, że to tak naprawdę człowiek wprowadza pewne zachowania, pewne reguły i to człowiek buduje te mury i te systemy, w których takie pełne zdeterminowanie funkcjonuje.
No, człowiek buduje systemy, ale odnoszę trochę wrażenie, że systemy w pewnym momencie nabierają jakby własnego życia, można by było powiedzieć. Że nagle to one zaczynają pozbawiać nas człowieczeństwa.
Pewnie tak, bo z drugiej strony czytając tą książkę i właśnie gdzieś przetrawiając ten konflikt system-jednostka, ja cały czas myślałam o takiej niezwykłej książce Lizzie Plank o dosyć znamiennym tytule Samiec alfa musi odejść. Dlaczego patriarchat szkodzi wszystkim? I to jest książka niezwykła, bo tam Lizzie Plank zajmuje się nie kobietami, ale mężczyznami. I zadaje pytanie, co się dzieje w momencie, kiedy mamy patriarchat i mamy taką strukturę patriarchalną, ale z mężczyznami. Bo myśmy już przepracowali przez drugą, trzecią falę feminizmu sytuację kobiet, przynajmniej dobrze ją zdiagnozowaliśmy i wiemy, jak bardzo patriarchat uprzedmiotawia kobiety. Natomiast mężczyzn często traktuje się jako takich beneficjentów patriarchatu. Jak popatrzymy na paragraf 22, to tam widzimy nie beneficjentów, bo beneficjentami są ci generałowie, którzy kombinują, zarabiają, czy zdobywają kolejne medale, tylko widzimy tego Everymana, tego Josariana, któremu pozostaje tylko absurd, który w pewnym momencie może już być tylko nagi na placu defilat i to jest człowiek, któremu tak naprawdę na nic się nie pozwala. Co więcej, jeżeli on zacznie się skarżyć, dlaczego on ucieka w absurd, dlaczego on cały czas jest takim lekkim kpiarzem, który musi się dystansować do świata, bo mu kultura nie pozwala na to, żeby on na przykład usiadł i zaczął płakać, żeby mógł przeżyć na przykład głęboko swoją żałobę wobec tego, co się dzieje. On nawet nie może sobie samemu współczucie, załamanie nerwowe, z jakąś pogardą podchodzi się do szaleńców. Mamy tą scenę, w której Josarian, i tak go zresztą w tej książce spotykamy, prawda, jest w szpitalu i tam w szpitalu sobie zrobił tą bezpieczną przystań, ucieka do szpitala, jak ma już wszystkiego dość. Oczywiście dystansując się idealnie do tego, co się dzieje. W szpitalu jest człowiek, który jest cały zabandażowany, człowiek w bieli. To, co jest istotne, że mamy tu do czynienia z kimś, kto najprawdopodobniej został potwornie okaleczony. Josarian zdaje sobie z tego sprawę, natomiast nawet nie podchodzi do tego człowieka. I większość ludzi, którzy są w tym szpitalu, tych mężczyzn, boi się okazać nawet współczucia umierającemu, cierpiącemu człowiekowi. Dlaczego? No i to jest ta właśnie toksyczna męskość, która na tyle gdzieś łamie Josariana i jego kompanów, że oni nawet nie mogą być sobą, czyli zwyczajnym, empatycznym człowiekiem, który chce komuś pomóc.
Do człowieka w bieli nikt nie podchodzi, bo jak ogłasza jeden z żołnierzy, tam w środku nikogo nie ma, pani profesor.
No właśnie.
Co no budzi właśnie, powszechną panikę tak naprawdę.
Ta toksyczna męskość wyzerowała, prawda, rzeczywistość. Zresztą takich elementów wyzerowania jest w tej książce bardzo dużo, bo drugim takim aspektem, który moim zdaniem jest uderzający, też pokazującym, co system robi z jednostką, jak bardzo zamyka ją w sobie, to jest stosunek do kobiet. To jest książka, która została wydana w 61. Za parę lat, prawda, za dokładnie 7, będzie 68 i zacznie się wielka, wielka kontrkulturowa dyskusja
no tak,
na
tylko,
temat
tylko to jest
i
książka,
wojny,
która
i
opisuje
płci.
Powiedzmy rok 1944.
Ale
opisuje
ja dlatego to mówię,
wojenną
żeby...
sytuację,
tak, tak,
gdzie
tak.
Kobiet na tej wojnie nie było. Były pielęgniarkami, tak? Mamy przykład pielęgniarek, siostra Duckett na przykład.
Tylko...
I mamy dziewczyny, do których żołnierze zmierzają do Rzymu, by czerpać radość z rozmów i z kontaktów z nimi.
Aha, rozmów, tak. To takie eufemizmy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak opisywane są te kobiety.
Nie zwracałem na to uwagi, pani profesor.
A, no właśnie. Język tam jest niesamowity. W zasadzie synonimem kobiety tam jest dziwka. To są dziwki prywatne, dziwki publiczne, dziwki, które sprzątają, dziwki, które karmią, dziwki, które są pielęgniarkami. I to jest też bardzo mocnym elementem pokazującym, że ta toksyczna męskość, która z jednych robi mięcho armatnie, z drugich robi takie mięcho seksualne. Tutaj nie ma ludzi. Właśnie ten człowiek w bieli i ten strach, że tam nikogo nie ma, to jest taki strach, że mnie nie ma. Bo wojna i system, który tworzy tą wojnę, system, który zmusza tych ludzi, żeby oni stali się takimi maszynami do zabijania bez uczuć, pozbawia wszystkich podmiotowości równo. I tutaj w zasadzie tak jak kobiety właśnie są sprowadzone do jednej funkcji, tak mężczyźni są sprowadzani do innej, ale też jednej funkcji. Myślę, że to jest najbardziej takie porażające w paragrafie 22, że ten system, on ma to najbardziej takie przemocowe oblicze, odbierające tożsamość, historię, herstorię, jakąś autentyczność, odbierające bycie sobą, odbierające bycie indywidualnością, odbierające możliwości wchodzenia w jakiekolwiek rozterki. Josarian na końcu książki już, właśnie tuż przed ucieczką, uświadamia sobie, gdy też właśnie jednej z dziwek niesie wiadomość o tym, że zginął jej kochanek. Dziewczyna nie wytrzymuje, zaczyna bić się z Josarianem, chce go zabić. I Josarian sobie uświadamia, że ona jest głęboko zranioną osobą i gdy ona zaczyna płakać, on szuka słów, sposobu, jak mógłby z nią rozmawiać. Ale jedyne, co może zrobić, to się bronić przed jej agresją, poczuć pożądanie i uciekać przed nią. I on sam odczuwa to jako ogromny dyskomfort. Uświadamia sobie, że do swoich towarzyszy, którzy ginęli na jego oczach, też nie potrafił podejść i normalnie z nimi być w tej ostatniej godzinie.
System zawiesza wszystko, ten nieludzki system, wojna zawiesza wszystko, relacje międzyludzkie, współczucie.
Tak to jest to pokazane. Tak to jest tutaj obnażone, gdzie właśnie to zawieszenie jest równocześnie takim gestem niesamowitego uprzedmiotowienia czy zrobienia z człowieka funkcji.
Albo numeru towaru, który można...
Tak, mięsa armatniego i dziwki.
Który można przerzucać z jednego miejsca na drugie. Do państwa filozofów wracamy za moment. Paragraf 22, ostatnia część naszego spotkania w państwie filozofów. Ja powtórzę, czym paragraf 22 jest, żeby się państwu utrwaliło. Jest tylko jeden warunek zwolnienia z lotów i ten warunek to obłęd, ale trzeba zgłosić się po zwolnienie. A każdy, kto zgłasza się po zwolnienie, nie jest naprawdę obłąkany. Wojna niszczy logikę, człowieczeństwo i zdrowy rozsądek. To ustaliliśmy. Zawiesza współczucie, empatię i właściwie większość uczuć, o których etyka mówi, z poszanowaniem.
Susan Sontag, gdy pisała o wojnie, zwróciła uwagę na to, że ona staje się w pewnym momencie stanem naturalnym. I myślę, że to jest też to zawieszenie logiki. Bo sama istota paragrafu 22, która jest bardzo logiczna, no bo jak się zastanowić, no to rzeczywiście wariat mówiący o sobie, że jest wariatem, prawda? To jest ten paradoks kłamcy, daje się przeanalizować w tych kategoriach. Natomiast problem polega na tym, że wszyscy jakby zgodzili się z tym paragrafem. A co robi ten paragraf? On utrzymuje ludzi w stanie tuż przed śmiercią. Czyli to jest tak, jakbyśmy się wszyscy zgodzili, że będziemy stali przed plutonem egzekucyjnym i w każdej chwili mogą do nas strzelić. No bo do tego to się sprowadza, prawda? Że kolejne będą loty i kolejne ryzykowanie własnym życiem. Fakt, że nikt z tym nie dyskutuje, ten w zasadzie nie kapelan, bo to pastor, tylko różnie, że tak powiem, jest opisywana ta postać. No ale już zostajmy przy kapelanie. Ten kapelan na koniec triumfalnie próbuje być bardziej stanowczy i się sprzeciwić właśnie. Marzy o tym, żeby się sprzeciwić. Jest też taką figurą, która pokazuje, jak bardzo może stać się znormalizowana przemoc. Jak bardzo ta przemoc przenika do naszego myślenia, bo fakt, że kapelan chce się wyzwolić przez to, że komuś tak naprawdę zrobi na złość albo kogoś skrzywdzi, bo go uderzy, jest chyba najpełniejszym jakby zobrazowaniem tej normalizacji przemocy, ale też absurdu paragrafu 22, prawda? Gdzie ten człowiek nawet jakby dostał możliwość ucieczki, to widzi jedyną szansę w tym, że spotęguje tą spiralę przemocy, w której się znalazł.
Czy może pani usprawiedliwić Milo Minderbindera, który założył organizację, która dla dobra wszystkich prowadzi działalność zarabiając na wojnie? Bo można by było potraktować ten cały system, który zbudował Milo jako skrajną formę etyki utylitarystycznej, gdzie największe dobro dla jak największej liczby osób.
Jest szczęście.
Wszystkich.
Tak i tak, pod warunkiem, że...
To jest kolejny absurd, który jest pięknie pokazany w tym paragrafie 22.
Pod warunkiem, żeśmy nie doczytali Jeremiego Benthama, to tak, bo jednak w utylitaryzmie bardzo ważne są skutki długofalowe i jakość samego czynu.
To skutki długofalowe wedle Milo Minderbindera, no są długofalowe i korzystne dla wszystkich.
Nie do końca, śmiem twierdzić. No to jest jednak totalne rozprzężenie moralne, gdzie zostaje usankcjonowane oszustwo, malwersacja, kradzież, no wszystko to, co w normalnym systemie poza wojną byłoby nie tylko karalne z perspektywy prawa, ale również niedopuszczalne z perspektywy etyki. W związku z tym...
Wojna zawiesza etykę również, tak?
Tak,
w tym
tak.
Naszym powszechnym zrozumieniu etyki.
O czym zresztą zaraz po II wojnie światowej pisali Dali tacy myśliciele jak Jaspers, tacy myśliciele jak Adorno, wskazując na to, że wojna jest w tym sensie właśnie aberracją, że ona niszczy porządek kulturowy, do jakiego myśmy zostali przyzwyczajeni. Czyli trochę wbrew Susan Sontag, prawda? Bo ona pokazuje, że wojna staje się normą, ale z drugiej strony Sontag też równocześnie pokazuje, że stając się normą, ona dopuszcza właśnie takie pokrętne działania, gdzie pozornie coś, co jest normalne, przepisane na te kategorie wojenne, zaczyna być systemem korupcyjnym, no i całkowicie już jakby destruującym finalnie relacje społeczne czy relacje międzyludzkie. Więc to jest ten skutek długofalowy, ale to jest też jakość. No bo jeżeli wszystko jest oparte na spekulacji, na oszustwie i na wykorzystaniu, to bardzo szybko może taki system po prostu ulec korozji. No bo wystarczy, że ktoś odkryje to oszustwo,
ale
albo
nie, to
ktoś
wszyscy
poczuje
w tym,
się...
Nasze wrażenie, że w przypadku paragrafu 22, to wszyscy w tym systemie, który zbudował Milo...
No w tej jednostce.
Nie, właściwie, no jeśli on był w stanie dogadać się z Niemcami, żeby zbombardować własną jednostkę dla dobra wszystkich, bo wszyscy będą czerpać z tego korzyści.
No dobra, mamy tutaj zataczone kręgi.
To nie ma tutaj możliwości, by z tego systemu się jakoś wyłamać wręcz, odnoszę wrażenie.
Tak, to jest jeszcze jeden element tego, o czym mówiliśmy, prawda, takiego zamknięcia w tym absurdzie wojny.
Milo po prostu wpadł na pomysł i doszedł do wniosku, że na wojnie da się zarobić,
tak,
i to
on
świetnie.
To spieniężył. Tak. On to spieniężył w sposób idealny, ale to jednak wrócę do Adorna tu wspomnianego, bo Adorno z Horkheimerem, gdy analizowali właśnie tą sytuację historyczną, kulturową, prowadzącą do II wojny światowej i to, co się wtedy wydarzyło, zwrócili uwagę na takie, powiedziałabym, obłędne kulturowe mity, które pozwalają na uprzedmiotowienie, czy które pozwalają na co? No bo Milo co zrobił? On niczym sprytny Odyseusz ruszył do swojej, prawda, tej pieniężnej Itaki, manipulując i wykorzystując wszystkich dookoła. Czyli tak jak Odyseusza nie interesowało tak naprawdę, co się stanie z jego ludźmi, byleby mógł dopłynąć, tak Milo, prawda, pozwala, by została zbombardowana jednostka, gdzie tak naprawdę są ludzie, prawda? Jego ludzie. Ale najważniejszy był ten cel finansowy. I co więcej, w przekonaniu Milo, on jest tym bohaterem. Dlaczego? Bo jest zaradny, bo zarabia, bo mu się udaje. Więc tu mamy takie totalne jakby przewartościowanie, gdzie rozum już nie jest rozumem, tylko jest sprytem. Gdzie działanie nie jest już pracą na przykład, tylko jest zasadą wydajności, która zmierza do celu i która właśnie dosłownie po trupach chce osiągnąć swój cel. Więc ja bym tu jednak utylitaryzmu nie dawała.
nawet delikatnie?
Nawet w wersji tak uproszczonej.
Jak najwięcej dobra i szczęścia dla jak największej liczby ludzi?
Bo tu cały czas brakuje tego komponentu jakości, który był jednak szalenie ważny.
Czy wojna w paragrafie 22 to metafora?
I tak i nie. No nie wiem, jak sądzi pan redaktor, ale z jednej strony jest bardzo dosłowna.
Czy można by było to przenieść na inne biurokratyczne systemy, które czynią z człowieka towar i liczbę?
Tak i nie, ale nie przesadzałabym, bo jednak wojna to jest coś, co z jednej strony człowiekowi towarzyszy cały czas, no bo przecież Homo sapiens to jest gatunek dosyć nieprzyjemny dla siebie wzajemnie i nie tylko. Natomiast wojna jednak jest tym, co ćwiczy nas w agresji. I teraz nie chodzi mi o to, że człowiek jest z natury dobry albo zły. Bo myśmy wyewoluowali jako istoty, które są zdolne zarówno do agresji, jak i do kooperacji. I agresję i kooperację potrzebowaliśmy do przetrwania, więc to są takie zachowania, które są wpisane gdzieś biologicznie nawet w naszą strukturę. Natomiast wojna przez to, że po pierwsze daje ideologię walki, daje wartości zabijania, usprawiedliwia zabijanie, pozwala na to, żebyśmy się ćwiczyli, no bo czym jest musztra i ćwiczenie wojskowe, czyli pozwala na to, żebyśmy ćwiczyli się w zabijaniu, jest dosyć szczególnym momentem w dziejach ludzkości, gdzie człowiek przekracza granice. I to są granice nie tylko człowieczeństwa, ale to są granice, powiedziałabym, wszystkiego. Zresztą, gdy rozmawiamy na ten temat, za naszymi granicami trwa wojna. I jak przyjrzymy się temu, co potrafią żołnierze zrobić i dzisiaj, gdzie jest XXI wiek i wydawałoby się, że w Europie już dużośmy przegadali, ale jednak, prawda, wydarzyła się Bucza, wydarzyło się Irpienie i mamy codziennie bombardowania i brak liczenia się z czymkolwiek, nawet z taką świadomością, że dobrze, zbombardujemy nie cywilne obiekty, ale na przykład elektrownie, czyli skazujemy kogoś być może na powolną śmierć, bo nie będzie respiratora w szpitalu, żeby ratować człowieka, to tuż przekraczamy wszystko. Więc ja bym jednak nie robiła z wojny i z paragrafu 22 metafory wojny, bo tam Heller konfrontuje się z piekłem II wojny światowej, ale jakbyśmy się przyjrzeli, no to piekło mamy też pierwszej wojny światowej i za każdym razem, niezależnie od broni jaką i technologii jaką ludzie dysponują, to jest naruszanie, powiedziałabym, wszystkiego tego, co powoduje, że my możemy w jakikolwiek sposób funkcjonować ze sobą. Stąd wojna jest też czymś ostatecznym.
Państwo filozofów będziemy kończyć. A jeśli ktoś z Państwa nie czytał paragrafu 22 i chce się pośmiać przez łzy, albo szczerze się pośmiać.
Albo przerazić.
To bardzo proszę sięgnąć po tę opowieść, a ona zaczyna się tak. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy Josarion po raz pierwszy ujrzał kapelana, natychmiast zapałał do niego szalonym uczuciem. Państwo filozofów kończymy. Profesor filozofii Anna Heinderek, Piotr Jędrzejewski, dziękuję.
Dziękuję.